Lekcja 11. 15 czerwca. Wierzące rodziny. Tekst pamięciowy. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. List do Hebrajczyków 12:1-2. Bez względu na to, na jakim etapie życia się znajdujemy albo co przeszliśmy i co nas jeszcze czeka, żyjemy w określonym środowisku kulturowym. Nasi rodzice, nasze dzieci, nasze rodziny, nasi krewni, a nawet nasz zbór są pod silnym wpływem kultury, w której egzystują. Choć i inne czynniki odegrały tu swoją rolę, to jednak zmiana soboty na niedzielę jest mocnym przykładem tego, jak kultura w długim okresie czasu mocno i negatywnie wpływała na Kościół. Za każdym razem, gdy przejeżdżamy obok pewnego kościoła i słyszymy bicie dzwonów informujących o niedzielnych nabożeństwach, przypomina to nam, jak dalekosiężna może być siła oddziaływania kultury. Chrześcijańskie rodziny w każdych czasach stawały wobec wyzwań kulturowych. Czasami wpływ kultury może być dobry, ale przeważnie jest negatywny. Wspaniałą nowiną jest to, że Ewangelia daje nam światło, wsparcie i siłę, by uporać się z wyzwaniami, jakie niesie kultura. W tym tygodniu przyjrzymy się, jak możemy być wierzącymi rodzinami, nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. List do Filipian 2:15. Niedziela. 9 czerwca. Trzymać się wiernie tego, co dobre. Ewangelia dociera do najodleglejszych zakątków naszego globu i chrześcijanie spotykają się z różnymi kulturami i praktykami, z których wiele dotyczy rodziny i relacji społecznych. Jedną z ważnych kwestii dla chrześcijańskich misjonarzy jest to, jak powinni odnieść się do różnych norm kulturowych dotyczących między innymi rodzinnych więzi, jeśli osobiście nie są w stanie ich zaakceptować. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:1-28 i 34-35. Czego możemy się nauczyć z tego fragmentu księgi o potrzebie pokonywania barier i naszych uprzedzeń wobec innych kultur? A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej italską pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, panie? I rzekł mu: modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali, wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy i odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: Oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł, jestem tym, którego szukacie, co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli, setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od Anioła Świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei, Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, wstań, i ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych, i rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Chrystus umarł za grzechy każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie czy miejsce zamieszkania. Wielu ludzi nie zna albo nie rozumie tej doniosłej prawdy. Ewangelizacyjna misja chrześcijan polega na głoszeniu tej prawdy wraz z zaproszeniem do jej przyjęcia. Ponieważ Bóg nie okazuje stronniczości, chrześcijanie są powołani do tego, by traktować wszystkich z szacunkiem i uczciwością, dając każdemu szansę przyjęcia dobrej nowiny, która jest przeznaczona dla wszystkich ludzi. Do jakich wniosków doszli pierwsi chrześcijańscy misjonarze w kwestii głoszenia Ewangelii ludziom innych kultur? Jaką zasadę widzimy w wymienionych poniżej wersetach? Zobacz, Dzieje Apostolskie 15:19-20 i 28-29. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych, wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Pierwszy list do Koryntian 2:2. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:21-22. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Choć każda kultura odzwierciedla upadły stan ludzi, którzy ją tworzą, to jednak poszczególne kultury mogą promować pewne poglądy zbieżne z biblijnymi, a nawet użyteczne dla sprawy Ewangelii. Wartości przypisywane bliskim więziom rodzinnym i społecznym w wielu miejscach świata są przykładem takich pozytywnych elementów określonej kultury. Chrześcijanie mogą wywyższać i wzmacniać to, co dobre i zgodne z biblijnymi zasadami. Jednocześnie prawda Boża nie może być przedmiotem kompromisu. Historia Kościoła ukazuje smutny fakt, iż kompromis i dostosowywanie się do panującej kultury za wszelką cenę spowodowały, że do chrześcijaństwa przeniknęło wiele niechrześcijańskich wierzeń. Szatan uważa się za Boga tego świata i z upodobaniem szerzy w nim zamieszanie, ale Jezus jest odkupicielem świata, a Jego Duch kieruje Jego wyznawców ku pełnej prawdzie. W jakim stopniu twoja wiara jest kształtowana przez twoją kulturę, a w jakim przez biblijną prawdę? Jak możesz się nauczyć jej odróżniać? Przygotuj się do omówienia tej kwestii podczas lekcji. Poniedziałek, 10 czerwca. Wpływ kultury na rodzinę. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Pierwsza Księga Mojżeszowa 18:19. Choć mogą być różne, rodziny są podstawowymi komórkami, z których składa się społeczeństwo, a zatem wiele różnych cech kulturowych poszczególnych społeczeństw jest bezpośrednio związanych z życiem rodzinnym. Na przykład w jednej ze starożytnych kultur sądzono, że obowiązkiem mężczyzny jest rytualne spożycie ciała zmarłych rodziców. W innej kulturze mężczyzna, który pragnął poślubić kobietę, musiał ofiarować jej ojcu wiano w postaci zasuszonych głów wojowników z wrogiego plemienia. W naszych czasach poglądy związane z dziećmi, zalotami, rozwodem, małżeństwem i rodzicami także są bardzo różne. Gdy głosimy nasze przesłanie w różnych kulturach, musimy się nauczyć, jak się do nich odnosić w sposób niedopuszczający kompromisów w kwestii naszych wierzeń, a jednocześnie nie powodujący niepotrzebnych problemów. Musimy być także świadomi tego, jakie wpływy kulturowe oddziałują na naszą rodzinę. W jaki sposób kultura wpływała na życie rodzin w poniższych przykładach? Jakich zasad możemy się nauczyć z tych przykładów? Pierwsza Księga Mojżeszowa 16:1-3. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę, było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej, i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 35:1-4. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. Księga Ezdrasza 10:1-44. Gdy tak Ezdrasz na klęczkach płacząc, modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, zgromadził się wokoło niego z Izraela bardzo wielki tłum mężów, kobiet i dzieci, i cały lud zanosił się od płaczu. Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jechiela, z synów Elama, i rzekł do Ezdrasza: popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego Pana i tych, którzy trwożą się o przykazania naszego Boga, i niech się stanie zgodnie z zakonem. Wstań więc, gdyż do ciebie należy ta sprawa, a my będziemy z tobą, zbierz siły i działaj. Wtedy Ezdrasz powstał i zobowiązał przysięgą starszych kapłanów, lewitów i całego Izraela, że tak postąpią. I oni przysięgli. Potem opuścił Ezdrasz dziedziniec przed świątynią Bożą i wszedł do mieszkania Johanana, syna Eliaszyba, i spędził tam noc, ale nie jadł chleba ani nie pił wody, był bowiem bardzo rozżalony z powodu wiarołomstwa tych, którzy wrócili z niewoli. Następnie ogłoszono w Judei i w Jeruzalemie wszystkim, którzy powrócili z niewoli, że mają się zgromadzić w Jeruzalemie, kto zaś w ciągu 3 dni się nie zjawi zgodnie z zarządzeniem przełożonych i starszych, tego całe mienie zostanie obłożone klątwą, on sam zaś zostanie wyłączony ze zgromadzenia tych, którzy powrócili z niewoli. Zgromadzili się zatem w ciągu 3 dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w Jeruzalemie, a było to 20 dnia 9 miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów. Wtedy powstał Ezdrasz, kapłan, i rzekł do nich: Wy popełniliście wiarołomstwo, że pojęliście obcoplemienne kobiety za żony, pomnażając winę Izraela. Wyznajcie ją więc teraz przed Panem, Bogiem waszych ojców, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi i od żon obcoplemiennych. A całe zgromadzenie odpowiedziało głosem donośnym: Tak jest. Jak powiedziałeś, tak postąpimy. Jednakże ludu tu dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze. Nie jest to także sprawa do załatwienia w jeden lub dwa dni, gdyż jest nas wielu, którzy w tej sprawie zgrzeszyliśmy. Niechże nasi naczelnicy zastąpią całe zgromadzenie i niech każdy, kto w naszych miastach pojął był kobietę obcoplemienną za żonę, w określonym czasie zjawi się wraz ze starszymi odnośnego miasta i sędziami, abyśmy odwrócili od siebie srogi gniew naszego Boga z powodu tej sprawy. Tylko Jonatan, syn Asachela, i Jachzejasz, syn Tikwy, sprzeciwili się temu, a poparli ich Meszulam i Lewita Szabbetaj. Natomiast uczynili to ci, którzy powrócili z niewoli, i Ezdrasz, kapłan, dobrał sobie naczelników poszczególnych rodów, imiennie dla każdego rodu. Zasiedli oni, aby zbadać tę sprawę pierwszego dnia dziesiątego miesiąca i załatwili sprawę wszystkich mężczyzn, którzy pojęli za żony obcoplemienne kobiety, w czasie do pierwszego dnia pierwszego miesiąca. Stwierdzono, że spośród kapłanów pojęli za żony obcoplemienne kobiety następujący: synów Jeszui, syna Josadaka i jego braci, Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz. Ci zobowiązali się odprawić swoje żony, a ich ofiarę na odkupienie win stanowił baran. Wszyscy oni pojęli za żony kobiety obcoplemienne, a teraz odprawili i żony, i dzieci. Pierwsza Księga Królewska 11:1. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki. Nikt z nas nie żyje w pustce. My wszyscy i nasze rodziny jesteśmy pod wpływem kultury, w której żyjemy. Nasza odpowiedzialność jako chrześcijan polega na tym, byśmy żyjąc w ramach danej kultury najlepiej, jak potrafimy, dochowywali wierności zasadom wiary, a jednocześnie unikali konfliktów, o ile to możliwe. Jakie zjawiska w twojej kulturze pomagają w życiu rodzinnym zgodnym z biblijnymi zasadami? Jakie rzeczy są takiemu życiu przeciwne? Jak możesz dostosować swoją wiarę do swojej kultury, nie pozwalając na kompromis w sprawach zasadniczych? Wtorek, 11 czerwca. Wspieranie rodzin w okresie zmian. Zmiany zachodzące w rodzinie są nieuniknione, bez względu na kulturę, w której żyjemy. Niektóre zmiany są związane z przewidywalnymi przejściami do kolejnych etapów cyklu życiowego. Jednak są też zmiany nieoczekiwane, takie jak przedwczesna śmierć, wypadek drogowy, wojna, choroba, przeprowadzka czy utrata pracy. Wiele rodzin doświadcza zmian ekonomicznych i społecznych w swoich społecznościach i krajach. Zachodzą również inne zmiany bezpośrednio związane z kulturą. Poniżej podane zostały przykłady wielkich, a nawet szokujących zmian, jakich doświadczali ludzie. Wyobraź sobie siebie w ich sytuacji. Jak te zmiany wpłynęły na ich życie rodzinne? Jakie mechanizmy mogły pomóc im uporać się z zachodzącymi zmianami? Co zrobiłbyś inaczej w ich sytuacji? Abraham, Sara i Lot, zobacz, pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-5. I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kanaanejskiej. I przybyli do Kanaanu. Hadassa, zobacz, Księga Estery 2:7-9. Był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki swego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna. A po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Gdy tedy usłyszano o nakazie i zarządzeniu króla i gdy zgromadzono wiele panien na zamku w Suzie pod opiekę Hegaja, została też zabrana Estera do pałacu królewskiego pod opiekę Hegaja, pilnującego kobiet. I spodobała mu się ta panna, i zyskała u niego względy, to też od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki, i przydziały dał jej 7 dziewcząt z pałacu królewskiego, i wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet. Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, zobacz, Księga Daniela 1:1-21. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego, on zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał króla Szpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał, miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich, Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona, Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela, boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem, zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia, potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby, i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do 1. roku Cyrusa. Wraz ze zmianami przychodzi poczucie straty i niepokój związany z niepewnością co do przyszłości. W zależności od zdolności rodziny do przystosowania się do zmian, takie przeżycia mogą podnosić ludzi na wyższy poziom rozwoju i docenienia spraw duchowych, ale mogą też prowadzić do stresu i poważnych napięć. Szatan wykorzystuje zamieszanie związane z zachodzącymi zmianami, mając nadzieję, że spowoduje nieufność do Boga. Obietnice Słowa Bożego, zasoby rodzinne i przyjaciół oraz pewność, że życie jest w rękach Boga, pomagało wielu bohaterom wiary uporać się skutecznie z wielkimi i doniosłymi zmianami w ich życiu. Jeśli znasz kogoś, lub całą rodzinę, kto zmaga się z szokującymi i niszczącymi psychicznie zmianami, zrób coś praktycznego, by udzielić mu pomocy i wsparcia. Środa, 12 czerwca. Ku wierze pierwszego pokolenia. Jaki kryzys wiary nastąpił wśród Izraelitów po śmierci Jozuego i jego pokolenia? Zobacz. Księga Sędziów 2, 7-13. Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł, licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat-Cheres, na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gaasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Badania nad tym, jak wartości i wierzenia w organizacji takiej jak Kościół są przekazywane następnym pokoleniom, wskazują, że założyciele mają bardzo wysoki poziom zaangażowania religijnego. To oni jako pierwsi bronią zasad religijnych i głoszą je. Po jednym czy dwóch pokoleniach wielu utraci z oczu zasady stojące za wartościami religijnymi. Nadal należą do danej organizacji religijnej, ale jakby z przyzwyczajenia. W następnych pokoleniach nawyki krystalizują się w tradycje, a zapał założycieli wygasa. Mówi się, że Bóg nie ma wnucząt, a jedynie dzieci. Co to znaczy? Zobacz także. Ewangelia Jana 1, 12-13. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ewangelia Jana 3, 7. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Pierwszy list Jana 5, 1. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Powszechnym podejściem do przekazywania wartości przez wiele pokoleń chrześcijan było po prostu opowiadanie młodym ludziom przez starszych tego, w co wierzą. Dowiadywanie się, w co wierzą rodzice czy Kościół, nie jest jednak osobistą wiarą. Bycie chrześcijaninem to coś więcej niż przynależność do historycznej organizacji religijnej i przyjęcie jej dogmatów. Prawdziwa wiara nie jest czymś genetycznym ani przekazanym naturalnie z pokolenia na pokolenie. Każdy człowiek musi osobiście poznać Chrystusa. Rodzice mogą jedynie przyprowadzić dzieci do Niego. Kościół jako taki, a rodzice w szczególności, muszą uczynić wszystko, by stworzyć środowisko, w którym młodzi ludzie dokonają właściwego wyboru, ale ostatecznie to, czy młode pokolenie będzie pozyskane, czy stracone dla Ewangelii, zależy od decyzji poszczególnych osób. Józef, który niegdyś był ateistą, uwierzył w Boga i przyłączył się do Kościoła Adwentystów dnia siódmego jako dorosły człowiek, gdy doświadczył w mocny sposób nawrócenia. Poślubił adwentystkę i urodziło im się kilkoro dzieci, które wychowali w chrześcijańskiej wierze. Pewnego dnia, myśląc o duchowym stanie swoich dzieci, Józef powiedział: ach, gdyby tak moje dzieci doświadczyły tego, czego ja doświadczyłem. Gdybyś mógł się zwrócić do Józefa, jak zareagowałbyś na te słowa? Czwartek. 13 czerwca. Posłańcy XXI wieku. W jednej z popularnych angielskojęzycznych parafraz Biblii zamiast słowa Ewangelia użyte jest słowo przesłanie. Dobra nowina o Jezusie jest rzeczywiście przesłaniem, którego świat nieustannie potrzebuje, także dzisiaj. Chrześcijańskie rodziny zostały powołane do tego, by żyć tym przesłaniem i dzielić się nim w kulturze, której są częścią. Jak podsumowałbyś ewangeliczne przesłanie na podstawie wymienionych poniżej wersetów? Zobacz, Ewangelia Mateusza 28:5-7. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że z martwych wstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie, oto powiedziałem wam. Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. List do Rzymian 1:16-17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pierwszy list do Koryntian 2:2. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Drugi list do Koryntian 5:18-21. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Pierwszą nowiną, jaką głosili uczniowie, była wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. Dzisiejsze chrześcijańskie rodziny przyłączają się do długiego szeregu posłańców, którzy głoszą wieść: Jezus zmartwychwstał, zgodnie z jego poleceniem. Realność jego zmartwychwstania uwiarygadnia wszystko, co Jezus powiedział o sobie, Bogu i swojej miłości do grzeszników, przebaczeniu i pewności życia wiecznego przez wiarę w Niego. Zapał ewangeliczny. Pismo Święte daje nam wgląd w potęgę oddziaływania Ewangelii w życiu pierwszych wyznawców Jezusa. Otworzyli oni swoje domy dla studiowania Biblii, modlili się i jadali razem oraz dzielili się środkami materialnymi i troszczyli się o siebie nawzajem. Całe rodziny przyjmowały przesłanie Ewangelii. Czy nagle stawali się ludźmi wolnymi od wad? Nie. Czy zdarzały się między nimi konflikty i nieporozumienia? Owszem, tak. Jednak ci wyznawcy Chrystusa zmieniali się. Uznawali fakt, iż potrzebują Boga i siebie nawzajem. Priorytetowo traktowali kwestie jedności i zgody w rodzinie i kościele, starając się wypełniać arcykapłańską modlitwę Jezusa. W obecności współwierzących i niewierzących odważnie składali świadectwo, ryzykując nawet życiem z powodu swojej wiary. Podobnie musi być z nami. Także w naszych czasach, mimo powszechnego lekceważenia pobożności, ludzie entuzjastycznie odnoszący się do Chrystusowej sprawy, za którą się opowiadają, zyskują uwagę innych. Duch Święty pragnie napełniać serca ludzi entuzjazmem dla Ewangelii. Gdy dobra nowina jest w naszych sercach tak samo dobra, jak w Słowie Bożym, dzielenie się nią będzie spontaniczne i nie do zahamowania. Jakich zmian musisz dokonać w swojej rodzinie, abyście wszyscy stali się lepszymi głosicielami ewangelicznego przesłania, do którego głoszenia zostaliśmy powołani? Piątek. 14 czerwca. Do dalszego studium. Bóg nie ma względu na osobę. Religia Chrystusa podnosi wyznawców na wyższy poziom myślenia i działania, a jednocześnie uczy, iż wszyscy ludzie bez wyjątku są obiektem miłości Bożej, gdyż wszyscy zostali nabyci za cenę ofiary Syna Bożego. U stóp Jezusa zarówno bogaci, jak i biedni, uczeni i prości, są jedno i nie ma podziału na kasty czy świeckiego wywyższenia. Wszelkie ziemskie różnice nie mają znaczenia, gdy patrzymy na tego, który został przebity za nasze grzechy. Samowyrzeczenie, uniżenie i nieskończone miłosierdzie tego, który był wywyższony w niebie, zawstydza ludzką pychę, wywyższanie się i podział na kasty. Czysta i nieskalana pobożność objawia swe niebiańskie zasady, prowadząc do jedności tych wszystkich, którzy są uświęceni przez prawdę. Wszyscy są jedno, ponieważ wszyscy zostali nabyci za cenę krwi Zbawiciela i są zależni od tego, który odkupił ich dla Boga. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie w sobotę wasze odpowiedzi na pytanie z niedzielnej części lekcji. 2. Jakie zasady zawarte w powyższym cytacie Ellen G. White zmieniłyby nasze życie rodzinne, gdybyśmy te zasady konsekwentnie stosowali? 3. Jak twój zbór wychowuje młode pokolenie wierzących? Co możecie zrobić jako klasa szkoły sobotniej, by pomóc zborowi w tym ważnym zadaniu? 4. Jakie wyzwania wiążą się z przekazywaniem wiary następnemu pokoleniu? 5. W jaki sposób kultura, w której żyjesz, wpływa na rodzinę pozytywnie, a w jaki sposób negatywnie?